Najpierw przekazuję pozdrowienia z Wisłoczka. Tam mogliśmy być rodziną, także wspaniały czas mieliśmy. I tam miałem taki przywilej, że mogłem właśnie być po tej drugiej stronie, tak? I to jeszcze inaczej, bo tam w tym zborze nawet nie ma, że tak powiem, wideo przekazu, tylko jest przez radio. Mają nadajnik w zborze w Wisłoczku i radio sobie w domu nastrajasz i można sobie odsłuchiwać. Także jedna rodzina nas zaprosiła, tam byliśmy, sporo osób nas było i fajnie, no i naprawdę doświadczaliśmy Boga. I też mam świadectwo, że można być po tej drugiej stronie doświadczać Boga, także to jest... A poza tym tam, powiem tak, koronawirusa to się nic nie czuje w tej wiosce, naprawdę, to jest... Wszystko są rolniki, także, tak powiem, wspaniale. Relacją i tak jest wolność w duchu. Okej. Ja chcę dzisiaj dalej temat kontynuować w temacie budowania relacji z Bogiem. Już dwa razy o tym mówiłem, chcę dalej. I dzisiaj na pewno już dojdziemy do Nowego Przymierza też, do Nowego Testamentu, ale też zacznę najpierw jeszcze od Starego. I chcę przeczytać taki najpierw fragment, to jest z Izajasza 55 rozdział, 6-9. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki jest blisko. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. I niech wróci do Pana, a On się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż jest On hojny w przebaczeniu. Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami, ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan. Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli wasze myśli. Więc wiecie, pierwsza rzecz, jeśli człowiek chce mieć relację z Bogiem, musi sobie zdać sprawę, że On jest bardzo różny od nas. Bardzo. Wiecie, to jest tak, że kiedy powiem tak, ta różnorodność, ona się pogłębiła po upadku Adama i Ewy. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę i mówi tak, stwórzmy człowieka na obraz nasz, On go stworzył na podobieństwo swoje i do relacji z sobą. I to była podstawa, tak jakby, tak? To było największe pragnienie. Chciał mieć człowieka, który będzie do niego podobny, który będzie go reprezentował na ziemi, który też stanie się narzędziem na ziemi, który będzie wypełniał plany Boże, ale w relacji z Nim. I to się bardzo popsuło, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli i jest powiedziane, że skażenie wtedy przyszło na cały świat. I skażenie weszło w człowieka i od tamtego momentu każdy człowiek rodzi się z piętnem grzechu, tak? I widzimy, jak strasznie to poszło, że pierwsze dzieci Adama i Ewy dokonały już morderstwa. To jest szok. Stworzenie, które było na obraz Boży, po upadku oddzielenia od obecności Bożej, nagle jest w stanie już takie rzeczy czynić, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę. Bóg mówi, moje myśli i moje drogi są tak różne od was, jak niebo jest daleko od ziemi. Czyli można powiedzieć, to jest przepaść między tym, jaki jest Bóg i między upadłym człowiekiem. Jest przepaść. Jest tak od nas różny. I wiecie, kiedy patrzymy potem na Izrael, do tej pory nie mówiliśmy w ogóle o Izraelu tak za bardzo, ale kiedy patrzymy potem na Izrael i kiedy widzimy tą sytuację, kiedy Bóg ich wyprowadza z Egiptu przez wspaniałe cuda i wyprowadza ich na pustynię. Wiecie, bardzo fajne wczoraj słowo głosił Borys Griszenko, to jest nawet nagrane, można to sobie odtworzyć. Fantastyczne, moim zdaniem. Naprawdę on porównał, wiecie, koronawirusa do sytuacji Izraela na pustyni. Tak to zrobił. Mówi, to miało pewne cele. I z powodu nich trwało to 40 lat, tak? On mówi, nie będzie tyle trwała ta kwarantanna, ale wiecie, to miał jakiś cel. Po co w ogóle to miało być? Oni, Bóg chciał, aby go poznali, aby przylgnęli do Niego. To było pierwsze pragnienie Boga. Po to to było. My dzisiaj w taki sposób możemy wykorzystać ten czas kwarantanny, tak? Że i bardzo wielu tak naprawdę osób, kiedy tą konferencję, bo to jest schemo konferencja, praktycznie większość o tym mówiło, że to jest czas do głębszego gdzieś upamiętania, do poprawiania swojej relacji z Bogiem, do wracania do Niego całym sercem, tak? Tak możemy ten czas wykorzystać. I wiecie, kiedy On ich wyprowadził na pustynię i w pewnym momencie Bóg mówi do Mojżesza, mówi, słuchaj, ja powiedz Izraelowi, ja chcę się spotkać z nimi wszystkimi, tak? Ale to było warunkowe. Ale Bóg mówi, ale powiedz, że muszą się oczyścić. Muszą się oczyścić, abym ich nie pobił, tak? I my wiemy, że skończyło się tak, że Izrael mówi, nie, to my nie chcemy, to Mojżesz, ty idź i ty nam potem wszystko powiesz, co Bóg. I to jest dramat, tak? To jest, wiecie, wyobraźcie sobie, że do nas dzisiaj przychodzi słowo prorocze, potężne i mówi tak, za tydzień Pan tu przyjdzie, się z wami spotka. Myślę, że to jest największe pragnienie, tak? Myślę, może wszystkich nas, albo większości na pewno. To jest największe pragnienie. Bóg mówi, przyjdę za tydzień tutaj dokładnie i objawię wam swoją chwałę. Wow, wspaniałe, tak? Ale widzicie, oni tak jakby nie chcieli tego. Oni się wystraszyli w taki sposób, że tak jakby gdzieś stracili tą szansę, tak? Ale tu już widzimy, że Bóg, widzimy to, jak On jest inny, tak? On mówi, to nie jest bezwarunkowe. To nie jest w taki sposób, że widzisz, że On do każdego przychodzi, każdemu się objawia i z każdym się spotyka i bez żadnych, i nie stawia żadnych warunków. To absolutnie tak nie jest. I teraz potem widzimy tą sytuację dalej, tak, kiedy Mojżesz już po spotkaniu, tak, z chwałą Bożą na górze, kiedy rozmawia z Bogiem, Bóg mówi, ja was zaprowadzę do tej ziemi obiecanej, ja dam, pośle anioła, on was tam wprowadzi. A Mojżesz mówi, nie, Panie, ja chcę, żebyś ty był z nami. Dlatego, że widzicie, on doświadczał chwały Bożej, tak? On poznał Boga w sposób naprawdę intymny i głęboki. I on mówi, tu nie chodzi, Panie, o ziemię obiecaną, tu chodzi o ciebie. I wtedy padają słowa bardzo dziwne, trudne, gdzie Bóg mówi do Mojżesza, mówi, nie mogę być z wami, bo gdybym przez małą chwilkę był pośród was, musiałbym was zgładzić, bo jesteście ludem twardego karku. To jest szok. Ale to pokazuje tą różnorodność Boga od upadłego człowieka. To nie jest tak, że Bóg nie chciał, Bóg powiedział, nie mogę. W takim stanie, w jakim dziś Izrael jest, w takim stanie ich serca, ich upadków, ich moralności, ich stylu życia, w takim stanie, Mojżeszu, ja nie mogę być, nie mogę przyjść. Dlatego, że musiało to by się skończyć w zły sposób, tak? Więc widzimy to. I w pewnym momencie, kiedy potem Bóg nadaje zakon Izraelowi, i to jest, wiecie, ja tak zobaczyłem, że zakon, on miał być płaszczyzną, dzięki której Izrael mógł się bezpiecznie spotykać z Bogiem. W taki sposób, aby On mógł ich błogosławić. W taki sposób powinniśmy to widzieć. To nie było tak, że Bóg chciał w jakiś sposób ograniczyć ich wolność, ale mówi nie. I Bóg wtedy mówi takie słowa do Izraela. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc coś Bóg o sobie mówi. Bóg mówi, jestem święty, Izraelu, dlatego chcę tobie pomóc być świętymi, abyśmy mogli się spotykać. Abym mógł być pośród was i aby to się nie kończyło jakimś sądem, ale by się kończyło błogosławieństwem dla was. I taki cel miało nadanie zakonu Mojżesza. Tak musimy to zrozumieć. I wiecie, i to jest tak, że Izrael w swojej historii wielokrotnie doświadczał chwały Bożej w niesamowity sposób, tak, więcej niż większość zborów dzisiaj. Tak jest. Oglądali rzeczy, które ja na przykład nie widziałem nigdy, tak? Jeśli chodzi o manifestację chwały Bożej. Ale najlepsze jest przed nami, także to nie jest tak, że nie możemy, wierzę, że będziemy i Bóg pragnie tego. Ale to jest fakt. Na płaszczyźnie, kiedy oni byli posłuszni temu prawu, Bóg mógł być z nimi. Bóg mógł być pośród nas i my to widzimy, tak? I Bóg, wiecie, kiedy Arka, ona reprezentowała tak jakby tą obecność chwały Bożej pośród nich, wielokrotnie tak było, że kiedy oni szli, ta Arka była z nimi, działy się niesamowite rzeczy, niesamowite, bo Bóg był z Izraelem. I wiecie, Mojżesz i druga taka osoba niesamowita, to jest Dawid. I wiecie, i Mojżesz, i Dawid, oni podobną rzecz mówią. To, co Dawid, Mojżesz właśnie mówi, że Panie, tu nie chodzi o ziemię obiecaną, ale ja chcę Ciebie. I Mojżesz, i Dawid podobną rzecz mówi, tak? W Psalmie 27 mówi, Panie, ja o jedną rzecz zabiegam, by mieszkać w Twoim domu, by podziwiać Twoje piękno na zawsze, każdego dnia. Więc gdzieś Dawid, widzicie, na płaszczyźnie też prawa mojżeszowego wszedł w taką relację z Bogiem, że naprawdę znał Go, blisko, intymnie, w taki sposób, że był tak zakochany w Bogu, w Jego obecności, że mówi, to jest pragnienie mojego serca na każdy dzień, aby być tam, gdzie Ty, aby doświadczać Twojej obecności, aby rozkoszować się Twoją obecnością, aby podziwiać Twoje piękno. On wszedł w taki wymiar. I wiecie, to jest niesamowite. I kiedy on potem zbudował tak zwany ten namiot Dawida, ustanowił uwielbienie i tak dalej, i tam była chwała Boża, oni doświadczali tam chwały Bożej. Ale w pewnym momencie, widzicie, on mówi coś takiego, kiedy ma czas z Bogiem, rozmawia z Bogiem i mówi, Boże, a to nie jest okej, że Ty nie masz domu. No namiot masz, ale to nie jest okej. My się spotykamy sobie w tym namiocie, ale Ty jesteś wart naprawdę wspaniałego domu, wspaniałej świątyni. I to jest coś, co jest pragnieniem jego serca. I zobaczmy w tym, jaka jest relacja. Jak realny dla niego był Bóg. Mówi, Boże, ja muszę Ci zbudować miejsce, które będzie naprawdę jakieś godne Ciebie, tak? I wiemy potem oczywiście, że Bóg mówi, Ty tego nie zrobisz, zrobi to Twój syn, robi to Salomon. I co się dzieje? Bóg przychodzi z chwałą do tej świątyni. I też jest ten moment, kiedy jest poświęcenie świątyni, jest powiedziane, nikt nie mógł się ostać, nikt. Wszyscy padli. Przyszła chwała Boża, Bóg się przyznał, Bóg zamieszkał, tak? I to jest, ale to mówię, to się działo tak jakby na płaszczyźnie prawa Mojżeszowego wtedy i doświadczali tego ludzie, doświadczali. Czytamy Księgę Sędziów wiele razy, wiele królowie, to wszystko zależało wtedy od ich ustosunkowania się do przymierza Mojżesza, tak? Wszystko. Jeśli gdzieś zawalili, jeśli coś się działo źle, jeśli się nawracali, wracali do posłuszeństwa, Bóg przychodził na nowo ze swoim błogosławieństwem, ze swoją obecnością. Okej. Teraz przejdziemy do nauczania już apostolskiego, do listów, do Ewangelii. I głównie dzisiaj będę mówił z pism Jana. I wiecie, Jan, myślę, że on najwięcej mówi o relacji w swoich pismach. Powiem wam, jego Ewangelia jest tak odmienna od tych innych trzech Ewangelii, że nawet zdarzało się, że byli tacy teologowie, co się zastanawiali, czy jej nie usunąć, bo ona im nie pasowała kompletnie. To nie znaczy, że ona nie idzie w zgodzie, tak, z tym, co jest, ale tak jakby naprawdę, ja czytam, byli tacy, że mówią, no nie, no coś tu nie gra, nie? Tylko widzicie, jeśli trzeba by było usunąć Ewangelię Jana, no to jego listy. Jakie listy, to może i objawienie trzeba by było usunąć. Tak? Apokalipsę, no bo to też Jan, no coś tak jakby, ale gdzieś nie leżało. I wiecie, Jan mówi w większości w swojej Ewangelii o rzeczach, o których w ogóle nie mówi Mateusz, Marek, Łukasz. W ogóle. Na przykład o umywaniu stóp, tak? Ta sytuacja. W ogóle nikt inny tego nie dotyka. 17 rozdział, kiedy jest ta modlitwa, tak? Jezusa przed ukrzyżowaniem. I my wiemy, tak, że oni spali, Jezus prosił, żeby oni z Nim czuwali, ale to widzicie, tylko Jan to zapisał. Co to mówi? Był jakiś czas, gdzie On był przy Nim. On zapisał tą modlitwę, tylko On ją zapisał. Musiał być z Jezusem. Jeśli popatrzymy na relacje Jezusa i Ojca w Jego ziemskim życiu, nikt nie mówi tyle o tym, co Jan. Nikt. A Jezus cały czas, tak jak, znaczy Jan cały czas, on mówi o tym, tak? On mówi te słowa, które mówi Jezus, mówi, ja nic sam od siebie nie mogę czynić. tylko czynię to, co ojciec widzę, że czyni. I cały czas Jan wielokrotnie mówi. W końcu te 14 rozdział, 15, tak, o tym, co Jezus mówi, do kogo przyjdę, z kim będę miał społeczność, u kogo zamieszkam, to Jan mówi. O tym, kto będzie trwać we mnie, o tym trwaniu w krzewie winnym, tak, jeśli chodzi o społeczność z Jezusem. Jan o tym mówi. Najwięcej odnosi się do relacji. Apostoł Jan. Dlaczego? Myślę, że wielu mówi, może on miał najbliższą relację z Jezusem. Trochę z tego gdzieś widzimy, tak, w Ewangeliach. Uczeń, którego miłował Pan, tak, jest taki, wiadomo, że ich wszystkich miłował, ale w jakiś sposób jest tak nazwany, uczeń, którego Pan miłował. Gdzieś Jan coś takiego zbudował, myślę, w tym ziemskim życiu z Jezusem, co poruszało serce Jezusa, co sprawiało, że miłował Go w taki może wyjątkowy trochę sposób, bardzo możliwe, tak. Też pamiętam, to już, znaczy nie pamiętam kto, ale ktoś tak mówił, że z takim żalem kiedyś modlił się do Boga, mówi, Boże, czemu tylko było tak, że właśnie pozwoliłeś Janowi położyć głowę na swej piersi, tak? I taką odpowiedź dał mu Jezus. Wszyscy mogli. Ale tylko on to zrobił. I powiem wam, to nawet wśród Żydów to nie była normalna sytuacja, że dorosły facet kładzie swoją głowę na piersi drugiego dorosłego faceta. To nie była normalna sytuacja. To też, to taka prosta rzecz, obraz, ale to mówi o jakiejś relacji między nimi, jak to wyglądało. Po prostu wyobraźcie, jak Jezus leży, tak, często oni mieli tą pozycję półleżącą i Jan głowa na jego piersi, tak? Dobrze, zobaczmy pierwszy list Jana. Od pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału zaczniemy czytać. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim. I zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Wiecie, ten werset jest wspaniały, bo tutaj Jan, on mówi o tym, że mówi tak, to co myśmy wszystko słyszeli, to co myśmy otrzymali objawienie od Syna, to wszystko mówimy wam. Po co? Jaki jest cel? Abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Czyli Jan mówi tak, cały tak jakby sens mojego zwiastowania dla was jest to, aby was wprowadzić w społeczność z Ojcem i Synem, w jakiej ja chodzę, w jakiej my żyjemy, żebyście i wy mieli społeczność ze mną, ale żebyście wy mieli też społeczność z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Mówi, to jest sens nauczania. Wiecie, to jest tak i to jest dramat dzisiaj, że wielu ludzi nawraca się w taki sposób, że chcemy tylko uciec, bo się boimy piekła. To jest okej, to jest też zdrowe, bo Jezus mówi o tym, tak, że to jest w porządku, to jest też niedobre, nie bać się tego. Ale wiecie, to nie powinien być pierwszy nasz cel. Pierwszy nasz cel jest taki, jeju, ja mam możliwość poznać Boga. Ja mam możliwość wejść w relację z cudownym, wspaniałym Bogiem. I tak naprawdę to też powinien być potem cel naszego chrześcijańskiego życia. To nie jest kwestia, rozumiecie, że tam jakiś czas temu ja przyjąłem Jezusa, jakiś czas temu ja się nawróciłem, jakoś mam nadzieję, że się załapię, że będę zbawiony. To jest pytanie inne. Jak wzrastasz w społeczności z Bogiem? Jak wzrastasz w chodzeniu z Nim, w poznaniu Jego? To powinno być pytanie. Zobaczmy na przykład, Paweł taką rzecz mówi, Zaraz wrócimy do Jana, ale z Kolosan coś przeczytam wam. Pierwszy rozdział listu do Kolosan. Od 9 może. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. Kiedy Paweł się dowiedział, że oni się ponawracali w Kolosach, to była ich modlitwa. Mówi, to nie jest koniec. To, że przyszedłeś do Boga, to nie jest koniec. Ja teraz się modlę, żeby Duch Święty wam przyniósł wszelką mądrość, jak się Jemu podobać, jaka jest Jego pełna wola, żebyście poznawali Boga i wzrastali w Jego poznawaniu. To jest tak naprawdę cel dla każdego z nas. Na całe życie. Więc to jest to, co Jan mówi, tak? Że mówi, nasze zwiastowanie ma taki sens, żeby przyprowadzić wszystkich do społeczności. Oczywiście Kościoła, ale społeczności z Ojcem i z Synem. I teraz słuchajcie, 5 werset. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością, i nie ma w nim żadnej ciemności. Więc Jan mówi, to jest werset 5 chyba, tak? Tak, 5 werset. 1:5, pierwszy Jana. Pierwszy Jana, tak. Jeszcze raz. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego, czyli od Jezusa, i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. I wejdźmy teraz, przejdźmy do Ewangelii Jana, 1 rozdział. Na początku, od 1 wersetu, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez Niego uwierzyli. Nie był On tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez Niego stworzony, ale świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z woli Boga. A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i wołał, to był ten, o którym mówił, ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. Ale z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy łaskę za łaską. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Zobaczcie, ile razy tu jest mowa o światłości. Jan, on mówi o Jezusie jako o Słowie Boga, które tak naprawdę było Bogiem, które przyszło tutaj, zamanifestowało się w ciele, zamieszkało i on mówi, w Nim było życie i mówi, On był światłością świata i On jest światłością świata i On jest światłością, która oświeca każdego człowieka. O czym on mówi? I wcześniej on mówi, a Bóg mówi, to jest to zwiastowanie, które od Niego przyjęliśmy. Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności. Więc widzicie, jest ciemność też. Tak? Jest ciemność. Wiele razy jest powiedziane, na przykład, że mrok, tak, ciemność okrywała narody. Albo lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość. To jest też o Jezusie. Widzicie, Jezus przyszedł do świata i też tutaj Jan mówi, że a światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Jezus przyszedł do świata jako światłość, do świata, który był ciemnością. Czym jest ciemność? Oddzieleniem od światła. Czym jest światło? Bogiem. Światło to jest Bóg. Światłość jest Bogiem. Światłość jest życiem. Światłość jest życiem, w którym jest zamanifestowana obecność i życie samego Boga. Wszystko, gdzie nie ma Boga, jest ciemnością. Więc widzicie to zwiastowanie, o którym mówi Jan. Mówi, to my przyjęliśmy. W taki sposób Jezus przyszedł na ziemię i objawił Boga. I w taki sposób on powiedział, mówi, Bóg jest światłem, a nie ma w nim żadnej ciemności. Żadnej. Żadnej. Czyli Bóg, wiecie, to jest bardzo podobne do tego, co właśnie Bóg powiedział, jestem święty. To jest to samo. Święty to znaczy oddzielony, oczyszczony, oddzielony. Oddzielony od czego? Od wszystkiego, co nieświęte. Od wszystkiego, co jest grzechem. Od wszystkiego, co jest ciemnością. W Bogu nic takiego nie ma. Jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności. I ten werset, zobaczcie, 18 jeszcze. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Widzicie, tu są dwa stwierdzenia w tym wersecie. Po pierwsze, Jan mówi, nikt nigdy nie widział Boga. To kto ci może o Nim powiedzieć? To kto ci może wskazać drogę do Niego? Widzicie, ten werset też od razu, można powiedzieć, kasuje wszystkie inne religie. Nikt nie widział Boga. Nikt. Budda, ja akurat się zajmowałem buddyzmem, to wiem. Miał nirwanę, wyleciał, wrócił, powiedział, nic tam nie ma. Bo nie doleciał. Albo wystrzeliło go w siódme niebo, bo niektórzy mówią, siódme niebo. Biblia mówi o trzecim, w trzecim mieszka Bóg. Może on w siódme poleciał. Ale wrócił, mówi, nic nie ma, tak? Nie spotkał się z Bogiem. Nie widział Boga. Nie ma nic do powiedzenia. I widzicie, Jan mówi w taki sposób, tylko ten jeden, który przyszedł. Syn, który był w łonie Ojca. Tylko On go widział i tylko On przyszedł z tamtej rzeczywistości, z tej światłości niedostępnej, gdzie jest Bóg, aby nam o Nim opowiedzieć. Tylko ten jeden. Więc jeśli ktoś nas ogląda, kto nie zna jeszcze Boga, to chcę ci powiedzieć, tylko w Jezusie jest poznanie Boga. I tylko przez Jezusa jest poznanie Boga. Ja szukałem w wielu religiach kiedyś. Ale naprawdę to, co wiem, że znalazłem prawdziwego Boga i prawdę, to jest tylko w Jezusie, tak? W Jego Słowie. I widzicie, czyli Boga nikt nigdy nie widział, ale drugie, tak? Ale ten Syn, On nam o Nim opowiedział. Czyli Jezus przyszedł i to jest też oczywiście, Jan też to mówi jako Żyd. To jest też ważne, tak? Dlatego, że oczywiście my wiemy, było pewne objawienie Boga w Starym Przymierzu, jak najbardziej. Ale Jan mówi, ale i tak to, co przynosi Jezus, to przewyższa tamto, przewyższa. Bo nikt z tych ludzi, nawet Mojżesz, nie oglądał Boga. Bo Bóg mu powiedział, nie możesz mnie, Mojżeszu, oglądać i pozostać przy życiu, tak? Nie możesz. Jezus oglądał. Jezus całkowicie, że tak powiem, poznanie Jezusa przewyższa wszystko, tak? Co było też w Starym Przymierzu. I teraz zobaczmy też dalej pewne fragmenty z Ewangelii Jana. Na przykład Jan 12 rozdział od 44 wersetu. A Jezus wołał: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie wierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Bo ja nie mówiłem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi dał nakaz, co mam powiedzieć i co mówić. I wiem, że jego nakaz jest życiem wiecznym. Dlatego, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Tak? To jest podobne to, co w wersecie 18, tak? Że on przyszedł nam opowiedzieć o Ojcu. I sam Jezus tutaj mówi o tym, że mówi, widzicie, mówi, wszystko, co ja wam mówię, każde słowo, które wam przekazuję, jest słowem Ojca. Jest słowem z tej światłości, jest słowem pochodzącym z objawienia Ojca. I mówi, poza tym słowem nie ma poznania Ojca. I mówi, widzicie, ja nie chcę nikogo sądzić, ale mówi, ale słowo o tej światłości, o poznaniu Boga, które ja przynoszę, to słowo będzie sądzić. O czym on mówi? On mówi, ja przyszedłem po to, aby każdy, kto we mnie uwierzył, nie był w ciemności. Żeby przyszedł do światłości i żeby miał życie wieczne. Po to przyszedłem. Ale mówi, żeby to się stało, ty musisz przyjąć moje przesłanie. Ty musisz przyjąć moje słowo. Ty musisz przyjąć moją naukę, która nie jest moją, ale jest Ojca. Poza tym nie ma. Widzicie, jeśli ktoś to odrzuca, Jezus mówi, ja ciebie nie sądzę nawet. To jest niesamowite. On mówi, jego często odrzucali. On nie miał postawy, mówi, ja robię swoje. Ja wiem, że to, co ja przekazuję, to wiem, że wszystko wam mówię tak jak Ojciec. Każde słowo. To jest słowo Ojca. To nie jest w ogóle, mówi, moja nauka. Ja nie przyszedłem tu mówić o sobie, ja przyszedłem objawić Ojca, ja przyszedłem opowiedzieć wam o Nim. Ja przyszedłem wam powiedzieć, jak należy żyć, aby mieć zbawienie. Ja przyszedłem wam powiedzieć, jaka jest droga do Ojca. Wszystko to. Wiele, wiele rzeczy, tak? Jezus mówił. Zobaczmy teraz Jan, jeszcze trzeci rozdział. Ewangelia Jana 3:19. Może od 18. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Widzicie, kiedy Jezus chodził, on też powiedział taką rzecz do apostołów kiedyś. Mówi, mnie świat nienawidzi. Dlaczego? Bo ja im objawiam, że ich uczynki są złe. To była też jedna z roli tej służby, którą Jezus czynił. Bo kiedy on przyniósł światłość, to ta światłość skonfrontowała ciemność. To się natychmiast dzieje. I on mówi, widzisz, cały sąd tak naprawdę polega na tym, że mówi, ja przyniosłem całą światłość, ale są ludzie, którzy słysząc tą światłość, oni ją odrzucają. Dlaczego? Bo nie chcą jej. Bo wybierają ciemność. Bo nie chcą porzucić swoich uczynków ciemności. Tak to wygląda. Widzisz, jeden podstawowy pierwszy warunek nawrócenia to jest upamiętanie. Jezus głosił upamiętanie. Apostołowie głosili upamiętanie. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Czym jest upamiętanie? Najprościej ja to rozumiem, zgoda z Bogiem. Ja się z Nim muszę zgodzić. Zmiana myślenia, metanoia, upamiętanie. Jeśli Bóg mówi, słuchaj, to jest zło, tak nie może żyć. Ja mówię, ok, zgadzam się z tobą, nie chcę tak żyć. I kiedy jest upamiętanie i kiedy przychodzę do wiary, Bóg daje mi siłę do życia miłemu Jemu. Na tym polega łaska. Przychodzi Duch Święty, Bóg daje mi nowe serce, Bóg daje mi swojego nowego ducha, tak? Abym chodził w sposób miły Jemu, bym nie musiał już chodzić w ciemności, ale bym mógł być światłością, bym mógł chodzić w uczynkach światłości. I to jest z łaski. Ale żeby to się wydarzyło, musi być element upamiętania. Musi być element, że kiedy słyszę poselstwo i jestem też przekonany o pewnych swoich złych rzeczach, swoich złych uczynkach, grzechach, ja muszę się z tym zgodzić, powiedzieć, ok, Boże, to ja chcę to odrzucić. I proszę Cię o siłę. Przepraszam Cię za to. I tylko na tej płaszczyźnie człowiek się może spotkać z Bogiem. Nikt inny. Nie ma bez upamiętania zbawienia. Nie ma wiary prawdziwej bez upamiętania. Ja to widziałem, wiecie, w swoim życiu, bo kiedy ja się nawróciłem, i nawet powiem wam tak, mi to nawet tego nie głosili. Nie głoszono mi upamiętania. Duch Święty mi to głosił 3 dni, kiedy byłem sam w domu. I on mi przynosił światło i pokazywał mi, Piotrek, to jest złe, nie chcę tego w twoim życiu. A my, okej, to jest złe, my, dobrze, to jest złe, to jest złe. I to jest niesamowite, bo mówię, nie miałem żadnej nauki i wiedziałem głęboko w sercu, wiedziałem tak wyraźnie, że jeśli na jedną z rzeczy, którą mi pokazuje, powiem mu nie, ja chcę sobie to zostawić, on mówi, nic się nie wydarzy. Naprawdę. Miałem takie przeżycie. To się działo, ale to było na jego warunkach. On mówił, ale już nie będziesz mógł tego robić, tego. I w momencie, kiedy widzicie, ja mówię, dobrze, to jest niesamowite, bo to było jeszcze przed modlitwą o nowonarodzenie. Przychodziła łaska, która już mi pomagała i ja już tych rzeczy nie robiłem. To jest szok. A tak się działo. I widzicie, kiedy potem miałem modlitwę, tak, i potężnie przed chrzest Duchem Świętym, potężnie, ale dlatego było upamiętanie. I widzicie, i kiedy ja potem byłem młody wierzący, nie rozumiałem jeszcze wszystkich rzeczy, nie rozumiałem. I kiedy byłem u jednego tak przyjaciela ze świata i tak bardzo chciałem, żeby on to miał. I go poprowadziłem w modlitwie identycznej, jak ja się modliłem. I nic się nie wydarzyło. Nic. Ale on w tym momencie żył w relacji seksualnej z dziewczyną bez ślubu. I nie chciał tego zostawić. Ale modlił się. Panie Jezu, oddaję Ci serce, zapraszam Cię do swego życia, proszę przyjść. Wszystko. Wszystko walnął tak jak ja. I mnie wymiotło, ja leżałem na podłodze, miałem totalne przeżycie, niesamowite z Bogiem. Duch Święty mnie wypełnił w niesamowity, wspaniały sposób. A on to samo powiedział i się nie wydarzyło nic. O co chodzi? On widzisz, on miłował ciemność. On nie chciał zostawić ciemności. Teraz widzisz te zwiastowanie, o którym mówi Jan. Mówi, on jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. I zobaczmy następny werset, który on mówi. Do 1 Jana wracamy. Jeśli mówimy, 6 werset, jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. 6. 1 Jana 1:6. Jeszcze przeczytam z tym kontekstem wcześniejszym. Zobaczcie. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego, od Jezusa, i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Wiecie, Paweł mówi, 2 Koryntian 6:14, mówi, jaka społeczność między światłością a ciemnością? To jest niemożliwe. Jest niemożliwe, aby światłość chodziła razem z ciemnością. To jest niemożliwe. Okej? Okay? A Bóg jest światłością. Więc są dwie możliwości. Albo Bóg przestanie być światłością i stanie się trochę ciemnością, żeby przebywać z kimś, kto jest w ciemności, ale to się nigdy nie wydarzy. Ale jest inna opcja. Bóg do tych, którzy są w ciemności, przychodzi i mówi: ja dam je ci łaskę, abyś ty zaczął chodzić w światłości, jak ja jestem w światłości, abyśmy mogli mieć społeczność z sobą. Są tylko dwie możliwości. Jan mówi: słuchaj, jeśli te zwiastowanie, a mówi to jest zwiastowanie, które od niego przyjęliśmy, od jedynego, który go naprawdę znał, jest takie, że on jest światłość, nie ma w nim żadnej ciemności, to jeśli ty żyjesz w ciemności, a ogłaszasz wszystkim, że masz z nim społeczność, to on mówi: chłopie, to jest kłamstwo. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlatego, że to po prostu nie może zaistnieć. Nie może. Jeśli on jest światłością, to dowodem na społeczność z nim, że trwasz w nim, w społeczności z nim, będzie to, że jego światłość będzie też przebijała przez twoje życie. I zobaczmy dalej. 7. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa. I widzicie, to, co nam pomaga chodzić w światłości, to jest jego krew. To jest jego krew. Powiem więcej. Uważam, że są cztery rzeczy podstawowe takie, które Bóg nam dał ze swojej łaski, abyśmy mogli chodzić w światłości. To jest jego słowo, to jest jego duch, to jest krew jego syna i to jest Kościół. I my tego wszystkiego potrzebujemy. Co ja w ogóle, gdzie ja mam poznanie tej światłości? W słowie. Te słowo. Jezus przyszedł i nam zaświadczył o tej światłości. W tej nauce Jezusa, która potem jest oczywiście rozbudowana, bo nie byli w stanie wszystkiego przyjąć i Duch Święty to jeszcze rozbudował w listach apostolskich, w całej nauce apostolskiej, to jest ta światłość. Więc ja przez te słowo poznaję tą światłość, otrzymuję poznanie Boga. Ale jest Duch Święty, który pomaga mi chodzić w tej światłości, żyć według tego poznania, które otrzymuję. Jeśli upadam i grzeszę, jest krew Jego Syna, Baranka, w której mogę się oczyścić. Jest Kościół, gdzie są różne dary łaski, aby też pomagać mi wzrastać w społeczności z Bogiem i w tej światłości. I widzicie, niektórzy, ja słyszałem, to co tu przeczytałem, oni doszli do wniosku, że z tego, co tu Jan mówi, on tak jakby daje taką furtkę dla pobłażliwości, dla grzechu. Nie ma problemu, wiesz, ty sobie po prostu, to nie ma problemu, że ty grzeszysz, bo ta krew cię i tak oczyszcza i sobie chodzisz w światłości. Słyszałem takie nauczania. To zobaczmy pierwszy werset drugiego rozdziału. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Odwrotnie. On mówi, ja wcale wam nie mówię o tym, co wam wcześniej powiedziałem w tych wersetach, żebyście wy taki wniosek z tego wysnuli, że ja sobie mogę żyć w grzechach. On mówi wręcz odwrotnie. Ja wam napisałem to, abyście nie grzeszyli. Bo jaką on myśl przekazuje? On przekazuje taką prostą myśl. Jeśli Bóg jest tą światłością i ty chcesz z Nim chodzić w społeczności, to nie możesz żyć w ciemności. Nie możesz tolerować jakichś grzechów w swoim życiu, dlatego że nie będziesz w stanie chodzić w społeczności z Nim. Jeśli chcesz być w tej społeczności, w światłości, wszystko musi być uregulowane. A jeśli byś ktoś zgrzeszył, masz orędownika. Przychodzisz, wyznajesz, oczyszczasz się w jego krwi. Nie ma problemu. Mówi, ale Mówi, ja wam to napisałem, żebyście nie grzeszyli, tak? I dalej zobaczmy. Trzeci werset, drugi rozdział, trzeci werset, pierwszy Jana. A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. A kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Widzicie, tu jest taka mowa. Niektórzy na przykład bardzo nie lubią listu Jakuba, tak? Bo Jakub tam się odnosi, że wiara bez uczynków jest martwa i trochę mówi o uczynkach. I niektórzy nie lubią. To powiem wam, to jeszcze bardziej tego powinni nie lubić. Naprawdę. To Jan, uważam, jest o wiele ostrzejszy od Jakuba. I widzisz, Jan mówi to. Wielu dzisiaj naprawdę to jest niepojęte, ale jest taki nurt i wielu ludzi tak myśli wśród Kościele. Nawróciłem się, oddałem mu życie, on przyszedł, narodziłem się na nowo. Mam niebo zagwarantowane i to jest wszystko. I to, powiem wam, jest bardzo odmienne od tego objawienia, które nam Jan przekazuje. Dlatego, że widzisz, on dalej jeszcze ostrzej mówi pewne rzeczy w następnych rozdziałach, ale on mówi, słuchaj, mówi tak, ja patrząc na ciebie i na twoje życie, ja jestem w stanie ocenić, czy ty chodzisz w społeczności z Bogiem, czy ty go znasz, czy ty trwasz w nim, w jaki sposób, po twoich uczynkach. Jestem w stanie, mówi, to ocenić. Widzicie, to, co on tutaj, teraz co przeczytaliśmy, zobaczmy. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą. Kto mówi, znam go. Czyli człowiek, który ma takie myślenie, no ja oddałem życie kiedyś Jezusowi, tak, ale on w ogóle nie chciał mieć nic wspólnego z przykazaniami Jezusa, z jego nauką, która jest światłością. Nie chciał. Nie dorósł do tego. Jego życie nie zostało przemienione. I Jan mówi, wiesz co mówi, to ty jesteś kłamcą. Bo mówi, po tym się poznaje, jaki też ty masz stosunek do jego przykazań. To jest naprawdę coś, co się dzisiaj mało mówi. Mało mówi. Ale to jest, powiem wam, ja powiem tak, nie? Jak ktoś umie mieć społeczność z Bogiem, bez miłowania Jego słowa i bez tej bojaźni w sercu, że jest nastawiony, że chce podobać się Bogu i że chce postępować według Jego słowa. Jeśli komuś się to udaje, to ja gratuluję, ale to niech mi o tym opowie, jak on to robi. Naprawdę. Jeśli ktoś ma tak, że się nawrócił i robi wszystko, co dalej chce, wszystko, co pragnie jego stara natura i mówi, że super, wiesz, ja... Czatno, objawienia, aniołowie, w ogóle kosmos, to po prostu opowiedz mi o tym. Bo dla mnie to jest niemożliwe dla mnie w świetle Pisma, tak? Niemożliwe to jest. Jeśli naprawdę przebywasz z tym, który jest światłością, to ty będziesz chodził w światłości. To ja patrząc na twoje życie będę widział tą światłość. Wiecie, przeczytam też taki werset jeden z objawienia, objawienie 22:14. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem, potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. Ma ktoś może Biblię warszawską? Weź, Kuba, przeczytaj to, jak to jest w warszawskiej. 22:14. Wiecie, każde inne tłumaczenie poza warszawskim mówi tak, jak ja przeczytałem tutaj. I tak jest w oryginale. Nie ma nic o praniu szat. Jest powiedziane błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania. Dlaczego tamten człowiek tak to przetłumaczył w Biblii Warszawskiej, że zamienił to sobie na pranie szat? Prawdopodobnie nie był w stanie uwierzyć, co tu pisze w oryginale. Prawdopodobnie jakie przykazania? Ale jakie przykazania? Jakie? Przecież o co chodzi w ogóle? Wiecie, i słuchałem ostatnio, też pewien człowiek się dzielił, bo teraz wiecie, jak to Kamiński powiedział, kaznodziejów jak grzybów po deszczu w internecie. Każdy może włączyć, nagrać i jest apostołem, jak to mówi, tak? To się dzieje. I wiecie, słucham ale też słucham i pastor jeden też tak nauczał. I wiecie, powiem wam, takie myśli są przekazywane ludziom. Do wiary nic nie możesz dodać, ale w jakim, słuchajcie, to jest zrozumieniu. Jeśli uwierzyłeś, to jest koniec. Koniec. Uwierzyłeś po prostu i masz wieczne zbawienie. Ale w takim kontekście, że nie mówi się nic potem o owocu tej wiary, który powinien się pojawić w życiu. Rozumiesz? Uwierzyłeś. To jest wszystko. To jest, rozumiem, teraz chcę, o co chodzi? Posłuchajcie. Ktoś, kto uwierzył w Jezusa, uwierzył nawet w to, że on umarł na krzyżu za niego i tak dalej, ale to nie wpłynęło w żaden sposób na przemianę jego życia. Czy taka wiara może mu dać zbawienie? Jeden Kuba powiedział nie. Ja wiem, że się boimy. Wiecie czemu? Bo masę takich jest przesłań. I teraz ja wam dam jeden dowód na to, dlaczego nie. Jest Mateusza 7 rozdział. Nie każdy, 21 werset, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie. Słuchajcie, Panie, Panie tutaj to jest Kairos, władca, Pan. Jezus mówi o ludziach, którzy Jego nazywają swoim Panem. Tu nie ma mowy o niewierzącym. Jakiś poziom wiary ten ktoś musiał mieć, prawda? Jeśli ktoś zwraca się do Jezusa i nazywa Go Panem i wzywa Go, rozumiecie? Wzywa Go, Panie, Panie, tak? Ma jakąś wiarę ten człowiek? Oczywiście, że ma. Jakby nie miał wiary, jest powiedziane, jakże mają wzywać tego, o którym nie słyszeli, tak? A jak mają uwierzyć, jeśli nikt im nie zwiastował? To jest ktoś, kto słyszał o Jezusie i kto uwierzył, że Jezus jest Panem. I w taki sposób nawet się do Niego zwraca. Jezus mówi dalej, czyli mówi nie ten, kto mnie nazywa Panem, ale ten, kto czyni wolę Ojca. Wielu, teraz słuchajcie, słowo wielu, bardzo ważne słowo, wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość, czyli manifestację ducha, obdarowanie Ducha Świętego nie są, nie dają pewności tego, że będziesz zbawiony. To Jezus mówi. Jezus wcale tu nie mówi oni, że oni robili fałszywe rzeczy. On w ogóle nie, o tym nie mówi o tym. Oni naprawdę w Jego imieniu robili te rzeczy. I to wcale nie jest gwarancją, że będzie wszystko dobrze. Wiecie, ja powiem wam kiedyś, parę lat temu, było takie przebudzenie, ono nie chcę mówić nazwiska tego człowieka, ale było przebudzenie w Stanach, ono było transmitowane, wszyscy mogli oglądać, liderzy z Polski tam jeździli, po prostu zachwycali się i naprawdę się działo. Ale krótko się działo, bo wyszło na jaw, że ten człowiek główny tego przebudzenia już wtedy zdradzał żonę. Kiedy wychodził na scenę i głosił niesamowicie, czat po prostu, wiecie, przyjeżdżały największe nazwiska chrześcijańskie, jakie znam, kładły ręce, błogosławiły go, prorokowały, jaki czat i tak dalej. On w tym momencie żył w cudzołóstwie. To wyszło na jaw. Ale dalej Duch Święty się manifestował. Kenneth Hagin mówi o takich przypadkach. On mówi, że do niego do zboru przyjechał człowiek, który on zobaczył, że ten człowiek przekręty robił finansowe. I wychodził, ludzie byli uzdrawiani. I on chciał się tym zająć i Bóg mu powiedział, zostaw go. Nie zajmuj się, zostaw, ja się zajmę. Ty mówi, okej. Okay. Mówi, kochaj go i tak dalej. I ten człowiek upadł za jakiś czas. Ale rozumiecie, o co chodzi? To, że Duch Święty przez kogoś coś czyni, nie jest żadnym dowodem. Co jest dowodem? Owoc. Owoc. Jezus powiedział, po owocach poznacie. Po owocach poznacie. To jest najważniejsze. Jak ten człowiek żyje? Jaki on jest w domu? Jak on się zachowuje do swojej żony? Do swoich dzieci? To ma znaczenie. Jak on żyje na co dzień, kiedy powiedzmy nie jest przed kamerami, tak? Albo nie jest w zborze. Jak on żyje? Czy on jest odbiciem mojej nauki? Czy on chodzi w światłości? Czy może w ciemności? I widzicie, Jezus tutaj mówi, to są naprawdę takie, ale to jest, słuchajcie, to jest bardzo ważne, tak? Ten jedyny, który zna Ojca i ten jedyny, który przekazuje nam słowa od Ojca, to ten jedyny to mówi. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli właściwy stosunek do słów. Mnie nie interesuje, co będą inni mówić. Jego słowo jest światłością i życiem. I to Jego słowo, nie słowo jakiegoś kaznodziejmy będzie sądzić, słowo Jezusa. Słowo Jezusa. Ono jest tutaj radykalne, ja się zgadzam, że jest. I wiecie, on to powtarza w innych fragmentach też. To nie jest tak, że to raz coś takiego mu się wypsnęło. To jest normalne, tak? On to mówi, więc mówi, słuchajcie, nie wystarczy uznawać Jezusa za Pana. To jest niewystarczające. Potrzebujemy wypełniać wolę Ojca, tak? I dalej on mówi, odstąpcie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, czyli pozostawanie w nieprawości, czynienie nieprawości, to jest chodzenie w ciemności. Mówi, w taki sposób nie będziesz zbawiony. Więc teraz rozumiecie, i teraz powiem wam tak, są tacy, którzy tak mówią, John Bevere tak to przedstawia, Derek Prince tak przedstawia, David Paulson tak to przedstawia. Oni mówią, zbawienie nie jest stanem, który raz otrzymujesz, jest stylem życia. Otrzymujesz zbawienie i jesteś zbawiany przez swoje życie też. Rozumiecie, o co chodzi? Najlepiej to opisał John Bevere, mi się to podoba, bardzo wspaniale on to pisał. Mówi, to jest tak, nie, że widzisz, mówi, że była wyspa i wulkan, tak? I tam mają system szybkiego ostrzegania i siedzi ktoś w domu, ogląda telewizję, nagle mu ten system, zaraz wulkan wybuchnie, tak? I ty wiesz, że ten wulkan wybuchnie, jest informacja, on zniszczy całą wyspę, tak? I mówi, nawet nie masz środka jakiegoś, żeby uciec, nie masz nic. I mówi, nagle ktoś przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, stoi nowiutki Jeep, masz po prostu kluczyki i mówi, możesz uciekać i po prostu dasz radę uciec, tak? Możesz się uratować. I ten ktoś bierze te kluczyki i skacze, mówi, jestem uratowany, uratowany, cały czas skacze, ale nie odjeżdża. Przyjął łaskę nadaremnie. przyjął łaskę nadaremnie. Teraz łaska przychodzi do mego życia, aby pomóc mi żyć w taki sposób, że nie będzie tej nieprawości w moim życiu. I łaska przychodzi, aby pomóc mi, abym żył w taki sposób, że wypełniam wolę Ojca, który jest w niebie, a która jest objawiona w przykazaniach Jezusa. I teraz, jeśli w taki sposób to rozumiemy, to zrozumiemy to, co jest w objawieniu powiedziane. A to są jedne z ostatnich wersetów w Piśmie. Błogosławieni, którzy przestrzegają przykazań. Jakich? Tu nie ma mowy o przykazaniach Starego Przymierza. Tu jest mowa o przykazaniach, które przyniósł Jezus. Amen? Widzisz, Jezus mówi, że jeśli ktoś się gniewa, popełnia morderstwo. To ja teraz powiem tak, to jeśli człowiek narodzony na nowo wściekł się na kogoś, został zraniony i tak się rozgniewał i nie chce, po prostu nie chce tego załatwić, czy on jest zbawiony? Jeśli nie ureguluje, nie ma opcji. Nie ma opcji. Widzisz, ja znałem wierzącego, Ryszard mnie zabierał do nich do domu. Już nie żyją. Już wtedy byli bardzo starzy, 20 lat temu. I ten człowiek, on był odrodzony z ducha, wszystko. Umarł w taki sposób, że będąc w wannie, kąpiąc się, bardzo już był w podeszłym wieku, wściekł się na swego syna, tam jakiś miał odjazd z pieniędzmi, wściekł się i krzyczał i bluźnił na swego syna i w tym momencie serce nie wytrzymało, w taki sposób umarł. Ale to nie tylko to, on tak żył, oczywiście dla niego to było normalne, że tak powiem. Są wierzący, dla których to jest normalne. Ale powiem wam, dla Jezusa to nie jest normalne. To nie jest normalne. Jezus mówił o wąskiej drodze, która prowadzi do życia. A ta wąska droga to jest Jego Słowo. To jest Jego Słowo. Mówi, jeśli ktoś tego nie przyjmuje, ja cię nie sądzę, ale mówi, to Słowo cię będzie sądzić. Też John Bevere w piękny sposób to obrazuje. Mówi, to jest tak, jak ktoś jechał, pamiętam, z Holandii gdzieś, nie pamiętam takiego kraju, a do jakiegoś kraju gdzieś tam na wschód, gdzie za najdrobniejszą ilość marihuany tam masz po prostu więzienie i to potężny wyrok. Ale ten w Holandii, rozumiesz, kiedy on kupywał wizę, tam były te warunki. Było to opisane, ale on sobie nie chciał przeczytać. I on z Holandii se jointa wsadził, bo w Holandii można, i se poleciał. To jest prawdziwa historia. Wyszedł tam na lotnisku, bach, i wiele, wiele, wiele lat spędził tam w więzieniu, w strasznym więzieniu. Nie pamiętam, jaki to był kraj. I wiecie, i to i tam ambasador próbował, nie ma nic, nie ma tematu. Oni powiedzieli, słuchaj, mamy takie prawo, nie ma tematu. I teraz, wiesz, John Bevere mówi tak, jeśli ty się chcesz wybierać do nieba, to mówi, lepiej to poczytaj. Lepiej zwróć uwagę na słowa Jezusa, bo te słowa, ty tam staniesz i te słowo cię skonfrontuje w niebie, nic innego. Jeśli ty to zlekceważysz, jeśli będziesz chciał łamać to, może być problem. Mówi, to jest to, Jezus nam pokazuje drogę, tak, życia zbawienia. I oczywiście to jest tak, że wiecie, my te życie przyjmujemy przez łaskę, tak, to jest tak. Wystarczy się upamiętać, przyjść do Jezusa, otrzymujesz to życie. Ale teraz to jest, wiecie, zobaczcie, to jest te pytanie. Co się wydarzyło z człowiekiem, który przyjął te życie? Są ludzie, którzy przyjęli te życie wiele lat temu i ty patrzysz na nich i się prawie nic nie zmieniło. To nie o to chodziło. Bóg nas powołał, co jest celem naszego powołania? Byśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. Duch Święty po to przychodzi do mego życia. Całe zbawienie jest po to, żebym ja stał się naśladowcą Chrystusa, żebym zaczął żyć jak Jezus, tak? To jest sens zbawienia też. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, będę kończył, bo tu widzę, no nie dojdę, bo chciałem gdzieś dojść, ale nie dojdę, nie będę już przedłużał, może innym razem. Wiecie, to jest tak, że nie wiem, może ktoś pierwszy raz słyszał tego typu rzeczy, chociaż myślę, że u nas to nie, raczej nie ma szans. Ale jak ktoś pierwszy raz i że tak powiem, nie wie, co z tym zrobić, to naprawdę to jest najważniejsze, patrz słowo, badaj pisma, jak się mają rzeczy, Bo naprawdę wiele dziwnych pomysłów na temat chrześcijaństwa wyszło, się pojawiło i się dalej pojawia, które nie są prawdą. Nie są prawdą, tak? Także, wiecie, to, to jest tak, że do czego to wszystko zmierza? W Nowym Przymierzu tak samo, słuchajcie, największym pragnieniem Boga jest to, aby mieć z nami społeczność. W tym się zawiera ratunek przed potępieniem, przed piekłem. Oczywiście, że tak. Ale widzicie, po to krew Jezusa została przelana, po to Jezus po prostu przeszedł przez tą mękę, abym ja dziś mógł mieć społeczność z Ojcem. Abym mógł być pojednany, abym mógł chodzić z Nim, rozumiecie? Abym mógł wzrastać w społeczności z Nim. Chodzić każdego dnia blisko, przeżywać Jego obecność. Weźcie sobie, pomyślcie to, co Jezus powiedział. Mówi, jak ktoś mnie miłuje, mówi, kto mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań, ja z Ojcem przyjdę, u Niego zamieszkam. Pomyśl sobie, że takie coś słyszy Dawid. On by oszalał. On tak kocha obecność Boga. Rozumiecie, co tu Bóg mówi? Dawid, to nawet nie chodzi o to, że ty mi zbudujesz społeczność. Ja se tutaj zamieszkam. Twoje ciało stanie się moją świątynią. Ja zamieszkam swoją chwałą obecnością w tobie. Przecież Dawid by zwariował. Jaka sposobność. A dzisiaj, rozumiecie, my to mamy i wielu nie robi z tym nic. Bóg przyszedł, zamieszkał i teraz jak ja, jaką ja zbudowałem z Nim relację od tego momentu? To jest pytanie. On chce relacji. On chce relacji. Ale on nie zmieni się dla nas. Duch Święty przyszedł dać mi łaskę, aby mógł chodzić w światłości. Nawet nie tylko chodzić w światłości. W Efezjan 5 jest powiedziane, bo wy, którzy byliście ciemnością, jesteście teraz światłością w Panu. Światłością w Panu. I wtedy możemy chodzić w tej społeczności, tak? Ja wiem jedno, wiecie, kiedy... I po to też nam jest dane czyste sumienie. Kiedy się nawracamy, wiecie, ja wiem jedno, przed nawróceniem po prostu nie ruszało mnie, jak człowiek robił źle. Ale po, to tak chyba Colin Eckford powiedział, mówi, jedna z rzeczy, która się stanie niemożliwa, jeśli się naprawdę nawrócisz, nie będziesz mógł mieć radości z grzechu. Nie da rady. Dlaczego? Bo w tobie zamieszkał ten, który jest światłością. Który jest tak daleki od grzechu i jego to zasmuca, jego to rani, więc widzisz to sumienie, kiedy ty coś zrobisz, co jest ciemnością i co powoduje jakąś rysę na twojej relacji z Bogiem, Duch Święty, który w tobie jest też tym głosem, bo Paweł mówi o Duchu Świętym jako głosu jego sumienia, poświadcza mi to sumienie w Duchu Świętym. Duch Święty, on coś czyni. Że możesz poczuć ten smutek, możesz poczuć jakiś dyskomfort, że czujesz, coś jest nie tak. I ty wiesz, że musisz przyjść, wyznać, wtedy krew Chrystusa cię oczyszcza i możesz dalej chodzić w społeczności z Nim. Na tym to polega. Okej. Dobra. Co, pomodlimy chwilkę. Myślę, że to dobrze. A nie, czekaj. Ale wiecie, że robimy tu, wiecie, że tak na wizji? Okej.
Okay. Jeszcze raz witam braci i siostry. My tu z Piotkiem podmodlimy się o wino, o chleb i będziemy się modlić. Jak się pomodlimy, jeżeli macie jakieś, tutaj może ktoś wystanął przed tym, jakby jakieś były prośby modlitewne. Także po modlitwie, jak pomodlimy się tutaj o stół, o wino i chleb, jeżeli wy macie jakieś potrzeby modlitwy, to my się tu będziemy modlić, także piszcie teraz tutaj na Facebooku, tak? To wtedy my pomodlimy się jako tutaj Kościół. Ale także będziemy mieli ten czas modlitwy, po tej modlitwie o stół pański, no a później my już będziemy się żegnać i my sobie tutaj będziemy w swoim gronie wieczerzali. Ale wy też z nami tam w swoich domach. Także pozdrawiam wszystkich braci, siostry, tych wszystkich, którzy nas znacie albo którzy nas może dzisiaj pierwszy raz słuchacie. Bądźcie błogosławieni, przyjmijcie te słowo, bo to jest taka prosta Ewangelia, prawdziwa Ewangelia. My tutaj po prostu mówimy jak Słowo Boże, mamy świadectwo, przeżywamy to, doświadczamy, dzielimy się z wami. Bądźcie błogosławieni.
Także teraz modlimy się o stół Pański. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za Syna Twego, za Jego ofiarę na krzyżu, za to, że On ze swojej miłości do Ciebie i do nas, ludzi grzesznych, przyszedł na ten świat, przyjął ludzkie ciało, bezgrzeszne, aby pójść na krzyż i wziąć wszystkie grzechy, wszystkie choroby, wziąć całą ciemność, w którejśmy żyli, aby nas z tego wyzwolić i oczyścić, abyśmy byli oczyszczeni w swoich sercach, abyśmy byli wypełnieni Duchem Świętym i abyśmy byli ogarnięci światłością. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty dla nas to zrobiłeś i że Twoje ciało złamane na Golgocie, przebite, umęczone, zostało właśnie po to, abyśmy mogli doświadczyć Twojej łaski, życia wiecznego, życia wolnego od grzechu, życia wolnego od złego, od diabła, od zniewoleń. Dziękuję Ci za to, Jezu. Ja błogosławię ten chleb i błogosławię każdą osobę, która nas teraz ogląda w imieniu Jezusa Chrystusa i mówię, bądź błogosławiony, niech ten stół, niech ten chleb, niech to wino będzie dla Ciebie błogosławieństwem w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Tak. Ojcze, my zgadzamy się z tym, że jesteś światłością, nie ma w Tobie żadnej ciemności, ale że Ty z tej światłości posłałeś swego Syna, który, Ojcze, przez którego mamy pokój z Tobą, który stał się jedynym pośrednikiem między człowiekiem i Tobą, Ojcze. Ojcze, ale też dziękujemy Ci, że Jezus przyszedł, aby nas prawdziwie wyzwolić. I On mówi o wyzwoleniu z grzechu. Że kogo Syn wyswobodzi, ten jest prawdziwie wolny. I ja dziękuję Ci, że Ty, Jezu, uwalniasz od grzechu. Że dajesz nam życie, który jest święty, że posiew Boży jest w nas, że narodziliśmy się nie z woli mężczyzny i kobiety, ale z Boga, że staliśmy się dziećmi Boga, że mamy naturę Boga, że mamy DNA Boga przez Ducha Świętego i możemy żyć świętym życiem. I dziękujemy, że dałeś nam łaskę, abyśmy my teraz byli światłością w Panu i abyśmy mogli chodzić z Tobą każdego dnia. I Ojcze, dziękuję Ci, Ojcze, że nas powołałeś do społeczności, która się nie skończy, która jest na wieczność. Ja dziękuję Ci, Ojcze. Ja błogosławię każdą osobę. Błogosławię każdą osobę. I Ojcze, my dziękujemy Ci. My wiemy, że bez Twego Syna nic z tego by się nie wydarzyło. Tak bardzo dziękujemy Ci za dar Twojej miłości, za dar Twojej łaski. Dziękujemy Ci za krew. Ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że kiedykolwiek, Panie, coś się wydarzy, że gdzieś upadniemy, nie musimy latać z jakimiś zwierzętami na Twój ołtarz, ale wystarczy, że z wiarą przyjmiemy to, co Twój baranek, Mesjasz, uczynił dla nas. Jedną ofiarą na zawsze uczynił nas doskonałymi. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że ta krew pomaga nam chodzić z Tobą w światłości. Jak Ty jesteś światłością. Ja dziękuję Ci za to teraz. Dziękuję Ci za to, Ojcze. I Ojcze, ale też chcę Ci powiedzieć, że nie chcemy żadnej ciemności w nas. Nie chcemy upodobania w ciemności, ale chcemy być rozmiłowani w światłości, dlatego że światłość to Ty. A my kochamy Ciebie, kochamy Twoją obecność. Ja też modlę się, abyś teraz, Duchu Święty, Ty przychodził do każdego domu, do każdej rodziny, gdzie ten chleb jest łamany, gdzie trwamy w modlitwach. Przychodź ze swoją obecnością. Ja dziękuję Ci, że mamy dostęp do Twojej obecności. Dziękuję Ci za to teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Także jeżeli są jakieś prośby, modlitwy, mamy coś?
O Sylwie może, bo wiem, że na tygodniu.
Tak. Jaka Sylwia?
A to Panie, my prosimy Cię za Sylwią. Panie, my dziękujemy, że wszystko jest możliwe u Ciebie. I dziękujemy, że Ty zabrałeś każdą chorobę naszą. że Ty uzdrawiałeś każdą chorobę i niemoc wśród ludu i że jesteś wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. My dziękujemy Ci, że w Twoim słownictwie nie ma słowa nieuleczalne, niemożliwe. Tego nie ma w Twoim słownictwie. I my, Ojcze, teraz stajemy tu razem, jako część Twojego Kościoła i przez imię Twojego Syna, ze względu na to, co On uczynił, Cię prosimy. Przyjdź, Ojcze, i niech ten wirus odejdzie w imieniu Jezusa. Niech on odejdzie. My przeklinamy go w imieniu Jezusa. I Ojcze, to nie ma znaczenia, co mówią lekarze. My dziękujemy, że Twój Syn to zabrał na siebie, aby Sylwia nie musiała mieć, Ojcze. My dziękujemy Ci. Mówimy uzdrowienie w imieniu Jezusa. Niech to zniknie, Ojcze. Niech to zniknie w imieniu Jezusa. Ojcze, to chcemy błogosławić Rafała. Niech jego serce całkowicie wróci do 100% normalności, Ojcze. Całkowicie będzie błogosławiony. Błogosławione jego dusza, jego ciało, Ojcze. Ojcze, też prosimy o ktokolwiek, kto coś nie napisał, ale jest chory, my się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa o uzdrowienie. I też, Ojcze, tak jak się modliliśmy, już wiele razy też mówimy, chcemy Ci podziękować, że nikt z nas nie zachorował na tego koronawirusa. I Ojcze, my chcemy dalej to ogłaszać, ochronę krwi baranka naszego paschalnego, Jezusa Chrystusa, nad każdym domem, nad każdą rodziną, w tym Kościele, nad naszymi najbliższymi. My ogłaszamy ochronę baranka Bożego, Jego krwi w imieniu Jezusa, Ojcze. My dziękujemy Ci, że Ty strzeżesz swój lud, że Ty kochasz swój lud. My dziękujemy Ci, że Ty błogosławisz swój lud, Ojcze. Dziękujemy Ci, Boże, w imieniu Jezusa. Amen, Ojcze. Amen.
Amen. Także błogosławimy Was, bracia, siostry i ci wszyscy, którzy nas oglądacie, czy nasi znajomi, czy może pierwszy raz. Bądźcie błogosławieni. Jeżeli chcecie mieć z nami relację, no to na stronie internetowej.
To musicie chodzić w światłości.
Okej. Okay. Pozdrawiamy Was i Boże błogosławieństwo, Boże szalom dla Waszych domów, rodzin w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
Amen. Tak, jeszcze pieśń zaśpiewamy. Okej. Okay.